dobre książki.
A przed mikrofonem Justyna Nowicka. Witam Państwa. Dzień dobry. Dzisiaj o wielu dobrych książkach, chociaż okoliczność do rozmowy archiwalnej, notabene dosyć smutna. Wczoraj środowisko literackie obiegła smutna wiadomość o śmierci Andersa Budegorda, wybitnego szwedzkiego tłumacza, slawisty, romanisty, tłumacza przede wszystkim, ten fakt jest u nas doskonale znany, tłumacza wierszy Wisławy Szymborskiej, która nieraz podkreślała, że bez Budegorda nie przyznano by jej Nagrody Nobla. Ale Budegord był popularyzatorem w ogóle polskiej kultury w Szwecji, notabene przez chwilę mieszkał również w Krakowie. Tłumaczył nie tylko Szymborską, ale także Zagajewskiego, Lipską, czy prozę Witolda Gombrowicza, a także reportaże Ryszarda Kapuścińskiego. Był więc bardzo wszechstronnym znawcą polskiej literatury. Z Budegordem Barbara Gawryluk, nasza radiowa koleżanka, tłumaczka języka szwedzkiego, znała się doskonale. Sięgamy więc do radiowego archiwum i przytaczamy specjalnie dziś jedną z rozmów naszej radiowej koleżanki z Andersem Budegordem. To był 2014 rok. Budegord przyjechał ponownie do Krakowa, by wziąć udział w zorganizowanych mu przez przyjaciół krakowskich 70. urodzinach. Posłuchajmy rozmowy z Archiwum Radia Kraków.
Bardzo specjalna okazja wizyty w Krakowie. Zostałeś zaproszony na swoje urodziny. Tak. Zaskoczenie? Niespodzianka?
No, niespodzianka, tak, oczywiście, że tak.
Te urodziny obchodziłeś też w Sztokholmie kilka tygodni temu. No, my musieliśmy trochę odczekać, żebyś znalazł dla nas czas. 70. urodziny, możemy to po prostu powiedzieć, no, kawał czasu. Tak.
Ale odbyło się coś jeszcze 10 lat temu tutaj w Krakowie.
Czyli... To też wszyscy pamiętamy.
Tak.
Wielka uroczystość, na której śpiewałeś między innymi.
A, nie pamiętam. Możliwe.
Ale ja to doskonale pamiętam. I byli też wtedy tam twoi studenci. I chciałabym trochę właśnie od tego naszą rozmowę zacząć. Od twoich pierwszych dni w Krakowie. Który to był rok?
81 rok.
Bardzo ważny rok w naszej polskiej
ważny
historii.
Ważny rok, dziwny rok, bo przyjechałem do kraju prawie że normalnego, ale po chwili już wszystko było, no nie w gruzach, ale jednak bardzo dramatyczna sytuacja powstała już, jak wiadomo, w grudniu.
Na kilka miesięcy tej wolności się wtedy jeszcze załapałeś. Przyjechałeś na początek roku akademickiego jako lektor języka szwedzkiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. I wtedy jeszcze czuć było te
czuć
nadzieje.
Było. I pojechaliśmy ze studentami na świętą wódcę do Warszawy, do ambasady. Bo to jest taka wielka szwedzka tradycja, dziwna. Święta wódcja, 13 akurat. I myśmy się obudzili tam w Warszawie w stanie wojennym. I była zima jeszcze bardziej przekonująca niż dzisiaj. Taka zima, piękna zima, ale dziwnie to było. I przerwano oczywiście kursy, no, zamknięto na chwilę uniwersytet i tak dalej.
I co ty wtedy robiłeś, kiedy nagle zostałeś bez pracy? Wróciłeś do Szwecji? Nie.
Nie wróciłem, zacząłem przekładać wtedy akurat. No, konkretnie było tak, że byliśmy zamknięci wieczorami, nie? Godzina milicyjna. A co robić wieczorem? Po prostu zacząłem nie tylko czytać, ale przekładać to, co czytam.
Ale ty już na tyle dobrze wtedy znałeś polski.
A tak, tak, tak.
Żeby się mierzyć właśnie z
tak, tak,
tekstami.
Tak. Ja mówiłem po polsku, studiowałem rosyjski, polski dalej jeszcze w latach 60. Czyli poczułem się pod tym względem dosyć swobodny. Dużo czytałem już, ale nie miałem myśli, że będę przekładać. Ale akurat ten moment zamknięty, ja miałem dużą maszynę do pisania. Ja dostawałem też takie teksty podziemne od znajomych i dostałem wiersze i tak dalej. I zacząłem zamiast czytać po prostu, zacząłem to jakoś wpisywać po szwedzku. I zostałem tym tłumaczem.
Pamiętasz pierwszy tekst, który opublikowałeś po szwedzku?
Opublikowałeś, tak. To jeszcze po powrocie w 1984 roku. To Etyka Solidarności Józefa, księdza profesora Tischnera, który był bardzo ważną postacią, osobą, no, ważnym człowiekiem tutaj właśnie w stanie wojennym też, bo on po kościołach mówił prawdę i był bardzo też zaangażowany w samej sytuacji. Właśnie on był kapłanem Solidarności i przez to sformułował też właśnie ten Etykę Solidarności. I to były bardzo ciekawe teksty i to już na miejscu tutaj przełożyłem dla siebie, bo nie wiedziałem, że będę publikował te teksty, co przekładałem, ale po powrocie jednak, bo to pierwsza moja książka po szwedzku.
Czyli zacząłeś od prozy, a nie od poezji właściwie.
Ale dużo poezji od samego początku też. Poznałem wcześniej dzięki takiemu przewodnikowi jak Tadeusz Nitrzek, na przykład, który prawie był sąsiadem. I poznałem Adama Zagajewskiego, poznałem Ewę Lipską, poznałem Bronisława Maja, poznałem po chwili też Wisławę Szymborską. I dostawałem też wiersze, też dużo pisały się wiersze w stanie wojennym, jak pamiętasz. Tak jak poeci według tradycji polskich w takich momentach piszą wiersze.
No i to jest nasze polskie największe bogactwo, jeśli chodzi o poezję.
Tak.
Czyli kryzys sprzyja poetom.
Sprzyja poetom. I dużo dostawałem i czytałem i przekładałem. I też w Sztokholmie powstał taki komitet w stanie wojennym na rzecz Polski, na rzecz Solidarności i tak dalej. I miałem taką możliwość, że przekazać przez ambasadę w Warszawie teksty przełożone, też polityczne, jakieś podziemne teksty i wiersze do Sztokholmu pocztą dyplomatyczną. To już nie tajemnica, że tak można było. Chciałem podkreślić, że głównie byłem lektorem języka szwedzkiego. Miałem studentów bardzo dobrych. Byliśmy w tym stanie wojennym, ja myślałem, że już nie będzie tego, po co im ten język szwedzki. A odwrotnie, oni jak tylko mogliśmy, to wszyscy wróciliśmy na uniwersytet i bardzo dużo pracowali, też czekając na to.
Ja nie zdążyłam być twoją studentką, bo mój dyplom, ja już miałam dyplom, a mój dyplom z kolei ma datę dosłownie kilka miesięcy przed ogłoszeniem stanu wojennego. No, także też tak się to złożyło i kiedy zaczął się stan wojenny, też miałam takie myśli, po co ja się tego szwedzkiego przez tyle lat uczyłam, jak teraz nic z tego nie będzie. I bardzo długa przerwa w kontakcie z językiem przez te wszystkie lata, kiedy nie można było wyjeżdżać za granicę. Ty do Szwecji jeździłeś w czasie stanu wojennego. Mogłeś,
tak,
miałeś
mogłem,
prawo. Tak. No i przysłużyłeś się też Polakom dzięki tym podróżom, bo wywoziłeś, przywoziłeś różne rzeczy.
Tak,
na rzecz tego, co potem nas spotkało po kilku latach, czyli 89 rok i Nowa Polska. I potem już te kontakty były coraz częstsze i coraz żywsze. Ja chyba nie nadużyję, jeżeli powiem, że to jest twoja druga ojczyzna, Polska. Taki drugi dom.
No troszkę w konkurencji ze Francją, bo jednak ja też mieszkałem, żyłem, byłem lektorem we Francji też, o wiele wcześniej.
Czyli człowiek trzech ojczyzn, można by powiedzieć.
No, tak, może tak. Ale naprawdę często bywam w Polsce, zapraszają mnie tutaj i przyjeżdżam chętnie na różne, z różnych powodów, a też bywam często we Francji, czyli taki trójkąt może.
Ostatni raz spotkaliśmy się, kiedy ogłaszane były pierwsze nagrody imienia Wisławy Szymborskiej.
Tak.
Zasiadasz w jury tej nagrody. Ja nawet mam tutaj ze sobą tomiki, które wygrały, czyli dwoje poetów, jak to podkreślali wszyscy, z takiej generacji, no jeszcze młodych ludzi, Krystyna Dąbrowska i Łukasz Jarosz. Wtedy dużo mówiliście też o tym, dlaczego właśnie taki werdykt, dlaczego nagroda podzielona, co was w tej poezji zachwyciło. Ale wcześniej przecież do czytania było bardzo wiele dobrych wierszy, dobrych tomików, znakomitych poetów, znanych poetów. Teraz kolejne, zdaje się, wyzwanie. W dalszym ciągu zasiadasz w tej kapitule i czy oczekiwanie jest przyjemnością, czy też trochę takie nerwowe, co to będzie?
To jest nerwowe, bo to jest bardzo trudne zadanie. Nie wiem, ile w tym roku dostaniemy tomików poezji. To się, no, za jakiś miesiąc dostaniemy to wszystko. I w zeszłym roku około 40 chyba coś takiego czytaliśmy i mieliśmy, za mało się spotykaliśmy i mieliśmy jakąś korespondencję mailową, zawiłą, czyli to bardzo trudne zadanie. Ale w końcu wyszło to bardzo dobrze moim zdaniem, że postanowiliśmy po prostu podzielić nagrodę między dwoma młodymi ludźmi i tego samego pokolenia, ale zupełnie innego rodzaju poezję. Łukasz Jarosz jest ze wsi, jeśli tak można powiedzieć.
Ależ oczywiście on sam o to bardzo podkreśla, że jest z lasu.
A Krystyna Dąbrowska jak najbardziej jest. Młoda pani jest z miasta. Z miast.
Na dodatek przede wszystkim z Warszawy.
Z Warszawy i nie tylko, bo też podróżuje po świecie. Czyli to jest jakoś, jestem bardzo zadowolony z tego, że to tak wyszło. I oni, to dużo pieniędzy, to dużo znaczy
to
dla młodego,
mojego,
młodego poety.
Kiedy Michał Rusinek przedstawiał skład kapituły, powiedział coś takiego: mamy doskonałych tłumaczy i mamy taką nadzieję, że laureaci tej nagrody będą szybko tłumaczeni na inne języki. Jak to właśnie jest na przykład z Krystyną Dąbrowską i Łukaszem Jaroszem? Czy to w ogóle ma szansę ukazania się w Szwecji po szwedzku? Czy w ogóle może być jakieś zainteresowanie takimi nazwiskami, które przecież się nie przebiły?
Jeszcze nie udało mi się, bo parę wierszy, kilka wierszy przełożyłem i zaproponowałem, ale jeszcze nie udało się. To zobaczymy z czasem. To jednak z poezją niełatwo, a z kolei polska poezja ma bardzo dobrą reputację w Szwecji. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak. I oczywiście to jest... To ma ogromne znaczenie, taka nagroda dla młodego poety. Finansowo, ale też głównie w karierze poetyckiej. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że to będzie skuteczne po prostu.
A jakie polskie literackie nazwisko w tej chwili w Szwecji funkcjonuje jako taki trochę taki bez zastanowienia dla ludzi literatury, że to na pewno wzbudzi zainteresowanie? Czy to jest Olga Tokarczuk, czy to jest dalej Ryszard Kapuściński, a może jakieś nowe nazwisko się pojawiło?
Dalej Ryszard Kapuściński, który niestety już nie żyje i więcej nie pisze, ale on jest bardzo lubiany, bardzo czytany, wydawany i tak dalej. Olga Tokarczuk ma prawie wszystkie swoje książki po szwedzku i wydana przez małe wydawnictwo, ale bardzo takie sprytne, dobre. I Andrzej Stasiuk teraz ma coraz więcej, ma nową książkę po szwedzku, Taksim, wyszła po szwedzku, świetnie zrobiony przez Tomasa Håkanssona. Olga Tokarczuk przykłada Jan Henrik Swan, który nie jest polonistą, sam jest pisarzem, ale świetnie to robi. A oczywiście Adam Zagajewski, który jest od dawna bardzo znany, czytany i on przyjedzie na koniec lutego, bo On jako pierwszy dostał w 82, trzecim roku nagrodę Tucholskiego. To jest nagroda dla pisarza na wygnaniu, powiedzmy. Wtedy Adam żył w Paryżu i on jako pierwszy dostał tę nagrodę. I jest jakiś jubileusz tej nagrody, on przyjedzie na tę okazję. I ja go przekładam i pracuję teraz nad jego esejami znowu. Dwa lata temu wydaliśmy duży wybór jeszcze jego wierszy. Czyli on jest czytany. Ale najwięcej czyta się oczywiście Wisławę Szymborską w dalszym ciągu. Naprawdę jest bardzo czytana, lubiana po szwedzku.
Również ten ostatni tom, który przełożyłeś?
Jak najbardziej. Wystarczy po szwedzku.
No właśnie, pamiętam, jak się tu spotkaliśmy dwa lata temu i miałeś wątpliwości, jaki dać tytuł po szwedzku.
A wiesz,
ostatecznie jest tytuł?
Nugnyv.
I to jest troszkę tak, no właściwie to, wystarczy, ale jeszcze dodałeś słowo teraz. Teraz wystarczy. Teraz już dość.
To jest chyba to samo.
To właśnie o to chodziło w tym tytule.
W tej chwili wystarczy. Ona to sama powiedziała, jak wiesz, Zakopanem, jak ona tam siedziała i skończyła tę książkę. Ale nie skończyła, bo miała być 18 wierszy, jest tylko 13.
I ten tom jest już po szwedzku i Szwedzi czytają w dalszym ciągu poezję Wisławy Szymborskiej. To dobra wiadomość dla nas tutaj w Krakowie.
Mieliśmy parę wieczorów wokół tej poezji. I ona naprawdę jest czytana i lubiana.
Kto tłumaczy polskie książki na język szwedzki? Wymieniłeś tutaj dwa szwedzko brzmiące nazwiska. Wiem, że skupieni są wokół ciebie ludzie różni, którzy mają jakieś polskie korzenie albo też nie właśnie, w jakiś sposób zainteresowali się polską literaturą. Ty jesteś dla nich takim mistrzem, ale to są już różne pokolenia.
To są różne pokolenia. Ale może wiesz, że z 12 lat temu założyliśmy warsztaty tłumaczenia w Nowym Uniwersytecie. Już ich nie ma niestety, ale zdążyliśmy dużo robić. I tam ja miałem taką nadzieję, że jest w drugim pokoleniu imigracji dwujęzyczni młodzi ludzie. I ja zebrałem wtedy 6 tłumaczy i z nich właśnie 3 to dzieci mają polskie matki. Albo jedna.
Mieszanych małżeństw.
Mhm. Irena Grönberg nawet urodziła się w Polsce, a jako dziecko wyemigrowali do Szwecji. Tam jest Irena Grönberg, przekłada dużo poezji, też zorganizowała antologię poezji kobiecej, na przykład. Widziałeś ten tom?
Tak, bardzo, tak, no, oczywiście, że tak.
40 poetek polskich. Tam jest Stefan Ingvarsson, który ma polską matkę. Tam jest Thomas Håkansson, który nie ma, nauczył się sam. To on przekłada właśnie Stasiuka i poezję. Irena i Tomasz zrobili ostatnio duży wybór wierszy Różewicza. Do dzisiaj, do najnowszych, świetny. Irena zresztą też zrobiła swój wybór Zbigniewa Herberta. Nowy tom, świetny. Inskrifter, to znaczy napisy, jest tytułem tego. I też Dawid Szybek był, za mało robi, on jest świetny, on też zrobił Gombrowicza, on zrobił Bakakaj. Kogo jeszcze mamy? To jest 6 takich właśnie. I to jest właśnie nadzieja na przyszłość. Młodzi tłumacze, którzy będą pracowali jeszcze w przyszłości.
Spotkałam się ostatnio z grupą ludzi, też młodych w Polsce, którzy marzą o tym, żeby tłumaczyć literaturę z różnych języków, bo to byli i angliści, i romaniści, też była wśród nich dziewczyna po skandynawistyce. I oni no, mają w sobie dużo pasji i takiej chęci, żeby realizować te swoje marzenia, ale zadają w kółko właśnie to pytanie, jak to zrobić? Jak się odnaleźć w tym świecie, gdzie tak wielu ludzi już mówi w obcych językach i to nie jest wcale nic nowego, że się mówi świetnie po angielsku, po niemiecku czy po francusku. Trudno było mi dawać im rady, bo w Polsce jednak w dalszym ciągu funkcjonuje to tak, że bardzo wiele zależy od tłumacza, od jego, od tego, co on znajdzie, od tego, z czym on przyjdzie, co zaproponuje. Oczywiście, że są targi, oczywiście, że wydawcy jeżdżą, oczywiście, że jest internet, gdzie można śledzić wszystkie nowości, ale i tak wiele zależy od tłumacza, że on powie tak, to jest dobre.
Tak, od konkretnego człowieka.
I tak samo to w dalszym ciągu funkcjonuje.
Tak będzie zawsze, tak, bez tych autentycznych ludzi to nic nie będzie. No, to sama wiesz, sama jesteś
oczywiście
tłumaczką.
Mm-hmm. I to zdanie tłumacza najbardziej się w rezultacie w końcu liczy. Ja przyniosłam też ze sobą kilka książek, które pokazują też, co z literatury szwedzkiej pokazuje się w Polsce.
Tak.
Bo kiedy rozmawiam z takimi przeciętnymi, zwykłymi czytelnikami, to mówią mi, no Szwecja tak, świetne kryminały i świetne książki dla dzieci. I zawsze sobie wtedy myślę, oczywiście, ale żebyście wiedzieli, ile tam jest fantastycznych innych książek, które nie zawsze do nas trafiają. I teraz właśnie, dokładnie w tych dniach, ukazują się dwie książki, które bardzo mnie ucieszyły, bo jest to Kerstin Ekman.
Pokaż mi, tak.
Po polsku.
Kto
właśnie, co zrobił najpierw
tak?
Anders Budegaard sprawdza, kto przetłumaczył.
Anna
i to jest najlepsze
która,
nazwisko, jakie można sobie wyobrazić.
No, która zaczęła bardzo dawno.
Prawda?
I robi to w dalszym.
Poznałem
ją akurat jako tłumaczkę Kerstin Ekman, bo to jest nawet takie grono międzynarodowe. Spotykają się w Szwecji na targach książki w Göteborgu co roku. Tłumaczy jest jeszcze inny, jak ma. Same panie zresztą.
No więc mamy książkę Oszustki, którą będziemy mogli już w tych dniach państwu proponować. Mamy też jeszcze jedną książkę, niezwykle ciekawą i to znowu inny gatunek. Książkę, która w Szwecji stała się bestsellerem. Tak, jest niezwykle ważna i to jest Göran Rosenberg.
On jest, właśnie akurat tę książkę dostałem wczoraj od tłumacza
Mariusza Kalinowskiego. Chciałam zapytać właśnie, bo Mariusz Kalinowski, student na filologii szwedzkiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale on chyba nie zdążył być twoim studentem.
Nie moim studentem, ale studiował przede mną, a potem wrócił do tego i potem nawet ożenił się ze swoją lektorką szwedzką i zamieszkał w lesie szwedzkim. To jest świetna osoba, bardzo, bardzo dobry.
I doskonały tłumacz. I bardzo się cieszymy, że to on właśnie przetłumaczył tę niezwykle ważną książkę.
Tak.
Ważną dla Szwedów i ważną na pewno też dla Polaków.
Ja też byłem troszkę przy tej książce, bo znam Jorana Rosenberga dosyć dobrze. I tam tutaj jest korespondencja też jego ojca z rodziną w Izraelu, w Polsce, po polsku. I ja to przełożyłem na szwedzki, z polskiego. I Mariusz Kalinowski, który miał dziwne zadanie, żeby to napisać znowu po polsku.
Odwrotnie.
On wrócił do tego polskiego. Ale to jest niesamowita książka. To jest ojciec, tragiczna osoba, młody człowiek, który uciekinier z Polski, Żyd polski i z Oświęcimia przeżył i znalazł się w Szwecji pełen nadziei i widział jakąś świetną przyszłość, ale Szwecja jakoś nie była dla niego przychylna. Nie udało się. Zamieszkali w małym miasteczku pod Sztokholmem Södertälje i miał plany, miał rodzinę, miał żonę, już dwoje dzieci, tego Jorana, który jest synem, ale wszystko jakoś poszło na nic dla niego. I w końcu popełnił samobójstwo ten ojciec, ten biedny. I to jest tragiczna książka, ale świetnie zrobiona, naprawdę. I Göran Rosenberg, który jest bardzo wybitnym dziennikarzem przede wszystkim, on zbadał też drogę swego ojca z Polski do Szwecji przez różne tam miejsca tuż po wojnie. I to nie było jeszcze zbadane. I to jest bardzo ciekawy tak element tej książki.
Myślę, że zarówno dla Szwedów, jak i dla Polaków niezwykle ciekawy fragment historii, o którym właśnie niewiele wiemy. Słysząc o tym, że było wielu polskiego pochodzenia Żydów zaraz po wojnie w Szwecji, ale co się z nimi działo, jak tam trafili, jakie były ich pierwsze losy, to właśnie poznajemy dzięki tej książce.
Bardzo konkretnie i właśnie...
Taki czuć dziennikarskie pióro w tej książce. Trudno nazwać, nawet określić gatunek, bo jest to i wspomnienie, i reportaż, i dokument.
To jest reportaż. On jest też, on uwielbiał, Göran uwielbiał Kapuścińskiego, którego poznał też oczywiście, który jest inspiracją dla wielu takich dziennikarzy literackich, bo o to chodzi, dziennikarstwo literackie.
Cieszymy się, że mamy tę książkę już po polsku i że możemy ją polecać czytelnikom i słuchaczom Radia Kraków. Andrzej, na sam koniec chciałam się ciebie zapytać, co ty robisz, żeby cały czas tak dobrze mówić po polsku?
Czy naprawdę tak dobrze mówię po polsku?
Tak.
Dziękuję ci. Ja mam dobrą wymowę, wiesz, to jest moja specjalność, jestem... W zasadzie fonetykiem. Ja bardzo wcześnie, jeszcze będąc dzieckiem, zainteresowałem się dźwiękami. Ale wiesz, w Szwecji jest wielu Polaków. Co druga, trzecia osoba, co dzwoni do mnie, to mówi po polsku. Nawet w Sztokholmie, czyli to
na
normalne.
Na co dzień możesz, sobie ćwiczyć. Ale też pewnie dużo czytasz po polsku właśnie.
No tak, oczywiście. Ale jestem też tłumaczem z francuskiego, czyli mam taki podział między tymi językami.
To była archiwalna rozmowa Barbary Gawryluk z Andrzejem Budegordem. Przypomnę państwu, tłumacz zmarł w wieku 80 lat. Tłumacz wierszy Wisławy Szymborskiej. Dodam koniecznie. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu magazynu Dobre Książki. A za uwagę dziękuję. Mówiąca te słowa Justyna Nowicka.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.